Przed tygodniem mówiliśmy sobie o tym, jacy są synowie Boży. Pamiętacie, 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że jesteśmy synami Bożymi, że to jest nasza tożsamość. Przed tygodniem natomiast odpowiadaliśmy sobie na pytanie, jak ma wyglądać życie synów Bożych. Jacy są synowie Boże? Kto to są ludzie zwani dziećmi Bożymi? I mówiliśmy między innymi o tym, że synowie Boży mają Bożą naturę. Jesteśmy zrodzeni z Boga, więc otrzymaliśmy Bożą naturę. I powiedzieliśmy sobie jeszcze o drugiej rzeczy, o tym, że zostaliśmy usynowieni, a więc z ludzi, którzy byli obcy Bogu, którzy byli dalecy od Boga, którzy byli stworzeni przez Boga, ale jednak byli dalecy od Boga, zostaliśmy wszczepieni w rodzinę Bożą, co Biblia nazywa tak bardzo ładnie usynowieniem. Zostaliśmy usynowieni. I powiedzieliśmy sobie również o tym, że dla Boga jedną z najważniejszych rzeczy jest, czy jakby najważniejszą cechą Bożej natury jest to, że Bóg nas kocha. Bóg jest miłością. I Jego natura, Jego cechy, Jego natury są w nas, jako w Jego synach. Ponieważ synowie są zrodzeni na podobieństwo swoich ojców. Tak? Więc jesteśmy podobni do Niego. Więc moje pytanie jest teraz takie, czy w tym tygodniu myślałeś jakoś na ten temat, że jesteś Synem Bożym? Czy to jakoś wpływało na twoje życie? Tak? Świetnie. Parę głów się kiwa do przodu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zapewniam was, że im szybciej wprowadzimy to w życie, im bardziej stanie się to dla nas takim motorem napędowym naszego życia, prawdą, która napędza nasze życie, tym lepiej dla nas. W przeciwnym wypadku po prostu zwyczajnie będziemy doświadczać pewnego rozdwojenia jaźni. Z jednej strony będziemy wierzyć w to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, a z drugiej strony będziemy żyć w inny sposób. A takie rozdwojenie jest bardzo niebezpieczne. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o następnych 2 cechach synów Bożych. Jacy są synowie Boży? Synowie Boży są prowadzeni przez Ducha Świętego. Otwórzmy sobie stosowny fragment, mianowicie List do Rzymian, 8:14. To jest werset, który proponuję nauczyć się na pamięć i brzmi on: bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Ja lubię tutaj dodawać bardzo ważną uwagę lingwistyczną. Mianowicie jest tutaj w tym zdaniu użyty taki czas w języku greckim, który równie dobrze można przetłumaczyć, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Tak, ta strona bierna tak zwana. Dają się prowadzić, są prowadzeni, ale w taki sposób, iż poddają się, podporządkowują się czynnikowi wyższemu, w tym przypadku Duchowi Świętemu. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. Powiedzmy sobie parę rzeczy na ten temat. Może zacznijmy od jasnego określenia bardzo istotnej rzeczy. Ci z was, którzy słuchają moich nauczań, słyszeli to już wielokrotnie, ale powtórzymy to sobie raz jeszcze. To nieprawda, że wszyscy ludzie są synami Bożymi albo dziećmi Boga. To nieprawda. Wszyscy ludzie na całej ziemi są stworzeniem Bożym, czyli Bóg ich stworzył. Albo zostali stworzeni, dlatego że Bóg to stworzenie jako mechanizm zradzania z kobiety i mężczyzny uruchomił, ustanowił. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym. Nowy Testament naucza jednakże, że kategoria synów Bożych lub dzieci Bożych jest bardzo wąska, ekskluzywna. A więc nie wszyscy ludzie są synami Bożymi, ale pewna grupa ludzi z tej ludzkości to synowie Boży. List do Galacjan 3:26 mówi, że ale wy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli to wiara w Jezusa Chrystusa, ale rozumiana w sensie biblijnym, nie w sensie akceptacji intelektualnej istnienia Boga, ale w sensie zaufania i oddania swojego życia pod panowanie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. To jest biblijna wiara. Więc ci, którzy w ten sposób wierzą, ci stają się synami Bożymi. A tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian jeszcze dodaje do tej definicji bardzo interesujący element, który jest moim zdaniem bardzo kluczowy, że tak naprawdę dziećmi Boga są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. No to już jest bardzo zawężone pole. Grupa, czy jakby zbiór ludzi kwalifikujących się do tych warunków, czy spełniających te warunki, natychmiast spada. Bo moje proste pytanie, jak wielu ludzi znacie, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego? Czy ktoś w waszej pracy, oprócz was, jest prowadzony przez Ducha Świętego? Czy macie kogoś takiego? Ręka w górę. Super. Darek ma żonę. Swoją. Nie tylko. Słuchajcie, zobaczcie, dwie ręce? Nie oszukujmy się. Wyjdźmy na ulicę, zróbmy sondę uliczną. Czy Pana prowadzi Duch Święty? Jaka będzie reakcja? A o co Panu chodzi? Szalony czy prowokator? Nawiedzony? Ludzie nie wiedzą, co to jest prowadzenie Ducha Świętego. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, co to być prowadzonym przez Ducha Świętego. O co to w ogóle chodzi? I teraz, ba, chrześcijanie, no mówimy o ludziach na zewnątrz, wejdźmy do, znów zawężmy pole sądowania i wejdźmy do kościołów, które wierzą w Biblię jako natchnione Boże Słowo, że jest podstawą chrześcijaństwa. I tam zapytajmy, jak często jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego. I odpowiedź też może być bardzo różna. Ja uważam, że Rzymian 8,14 to fragment niesamowicie rygorystyczny, bo stawia poprzeczkę tak wysoko, ponieważ Paweł napisał, wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. To jeżeli kogoś nie prowadzi Duch Boży, to kim jest? No nie, jest dzieckiem Bożym. Nie mów, pastorze, tak ja całą sobotę nie byłem prowadzony przez Ducha. Cały ubiegły tydzień nie byłem prowadzony przez Ducha. To nie jestem teraz dzieckiem Bożym? Ja nie wiem, kim jesteś. Może się wypisałeś na tydzień z Królestwa Bożego. Albo na sobotę. Prawda, że rygorystyczne słowo? Takie, wiecie, takie ściska nas trochę. Jak odkryłem to słowo dawno temu jako młody chrześcijanin, natychmiast sobie je gdzieś tam przyczepiłem, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, jak niesamowicie ważną rzeczą jest. I wydaje mi się, moi drodzy, że w chrześcijańskim życiu bardzo kluczową, by nie powiedzieć newralgiczną kwestią jest to, czy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, czy nie. Ja myślę, zaryzykuję takie stwierdzenie, że większość naszych problemów życiowych jest efektem braku prowadzenia Ducha Świętego. My włazimy w problemy wtedy, kiedy nie idziemy drogą, którą wskazuje nam Duch Święty. Gdy wybieramy swoje własne ścieżki, nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha, wtedy wchodzimy w problemy. Powiedzmy sobie troszeczkę o prowadzeniu Ducha Świętego. Prowadzenie Ducha Świętego w człowieku jest możliwe wtedy, gdy duch człowieka jest ożywiony. Wyjaśnijmy to sobie. Wszyscy ludzie mają ducha, ponieważ Bóg stworzył wszystkich ludzi tak samo. Duch, dusza i ciało. Trzy komponenty składające się na jeden byt. Każdy z nas ma te trzy komponenty. Każdy człowiek, którego znacie, który narodził się z kobiety, mężczyzny, ma ducha, duszę i ciało. Ale z powodu grzechu duch każdego człowieka umarł. To znaczy, on jest, ale jego funkcje są nieaktywne. Jak to jest, że on jest? Po czym możemy poznać, że mamy ducha? No masz na przykład wyrzuty sumienia. Kopnąłeś psa i masz wyrzuty sumienia. Wy nie kopiecie. Mi się kiedyś zdarzyło. Napadł na mnie. Tak jest. Ale mamy wyrzuty sumienia z poważniejszych spraw, prawda? A to mamy spinę z kimś, a to zrobimy coś. Mamy wyrzuty sumienia. I nawet zauważcie, że wyrzuty sumienia mają nawet nie chrześcijanie. Ludzie, którzy uważają się na przykład za agnostyków, oni też mają sumienie. Dlaczego? Bo mają ducha. Co to jest duch? To jest życie. Ale nie te fizyczne, nie te psychiczne, tylko to życie, które woła o coś więcej. I gdy Duch Święty zaczyna przychodzić do człowieka i zaczyna go przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, dotyka twojego wewnętrznego człowieka, twojego ducha. tak wzbudzając potrzebę pokuty, potrzebę nawrócenia, potrzebę opamiętania, wzbudzając w końcu wiarę w nas, w słowo, które usłyszeliśmy. I teraz, gdy człowiek pobudzony przez Ducha Świętego postanawia oddać życie Jezusowi, podejmuje tą decyzję i mówi: tak, ja dzisiaj chcę żyć już od dzisiaj dla Jezusa, w tym momencie otwiera swoje serce i tam wlewa się Duch Święty, dotykając, ożywiając ducha. W ten sposób otrzymujemy życie wieczne i nasz duch zostaje ożywiony przez usprawiedliwienie. Ten sam 8 rozdział listu do Rzymian, który czytaliśmy przed chwilą, tylko parę wersetów wcześniej, w wersecie 10 mówi, że ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest jednak żywy dzięki usprawiedliwieniu. Czyli gdy Chrystus przychodzi ze swoim usprawiedliwieniem, gdy przynosi swoje przebaczenie, odkupienie, oczyszczenie z naszych grzechów, w tym momencie nasz duch zostaje ożywiony przez Ducha Świętego. Teraz. Więc gdy duch człowieka staje się żywy na powrót, człowiek zostaje wyposażony w ten sposób w umiejętność słuchania, komunikowania się z Bogiem. Bóg jest duchem, tak powiedział Pan Jezus, będąc tu na ziemi. Więc teraz komunikacja między człowiekiem a Bogiem następuje jako komunikacja ducha z duchem. Poprzez narodzenie na nowo jesteś zrodzony z ducha, więc stajesz się duchem. Tak Jezus powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc myśl o sobie jako o duchowym człowieku, jako o duchu. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, jesteś duchem, jesteś duchowy. Bóg też jest duchem, też jest duchowy i dlatego możemy się komunikować. Ci, którzy się nie narodzili na nowo, nie mogą się z Nim komunikować, nie mają z Nim społeczności, chociaż to nie znaczy, że On nie robi nic w ich życiu, nie, nie. To są jakby dwie rzeczy, które są od siebie oddzielone, ale mówimy teraz o prowadzeniu, a więc o tym, że pomiędzy nami a Duchem Świętym istnieje pewna interakcja i ta interakcja może zajść tylko wtedy, kiedy my mamy ożywionego Ducha i możemy komunikować się z Duchem Świętym. Amen? To jest bardzo ważne. Chcę wam powiedzieć, że Duch Święty działa zawsze przez twojego wewnętrznego człowieka z jego niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha. Jeżeli ten duch w twoim wnętrzu jest ożywiony przez usprawiedliwienie, czyli przywrócone są jego funkcje, on stał się aktywny we właściwy sposób, w tym momencie Duch Święty może zacząć działać w tobie. Może zacząć do ciebie mówić. Czasami ludzie mnie pytają, a jak usłyszeć Boga? Tu, w twoim wnętrzu jest miejsce, jest to stworzone przez Boga życie, w którym Duch Święty chce się poruszać, przez które będzie do ciebie mówił. Ludzie oczekują bardzo często po nawróceniu, że Bóg będzie do nich mówił werbalnie, a więc usłyszą swoimi uszami to, co On mówi. Błąd. Błąd. Oczywiście Bóg może tak zrobić, ale Jego głos jest tak potężny, że każdy, kto słyszy Jego głos, natychmiast z przerażeniem pada i mówi: niech mnie zakryją pagórki, niech upadną na mnie góry, bo się boję. Więc Bóg wybrał inny sposób komunikacji, bardziej przystępny dla nas, przez cichość, przez łagodność naszego wewnętrznego człowieka. I teraz, gdy zostaje ożywiony nasz duch, Duch Święty zaczyna przez naszego ducha pracować, wpływając na naszą duszę, czyli nasze myśli, uczucia i wolę, oraz poprzez naszą duszę na nasze ciało. I w ten sposób Duch Święty ma taką ścieżkę, tak to nazwijmy, prowadzenia nas. Najpierw pojawia się coś we wnętrzu, aby nasza dusza, czyli nasz umysł to przyjęła, a następnie manifestuje się to w sferze zewnętrznej. Dlatego, gdy człowiek przyjmuje Jezusa do serca i zostaje zrodzony przez Boga na nowo, tak naprawdę zostaje zrodzony jako noworodek w Królestwie Bożym. I teraz od tego momentu zaczyna się jego nauka nowego życia. On musi teraz nauczyć się na nowo chodzić, żyć, mówić, myśleć, działać. Wszystko na nowo, w nowy sposób. Dlatego mówimy o nowym stworzeniu. Jako synowie Boży mamy ożywionego ducha i to jest, moi drodzy, wybitna cecha. Mając ożywionego ducha, jesteś wybitną jednostką w społeczeństwie. Wiesz o tym? Wiesz dlaczego? Bo najprawdopodobniej zaryzykuję, w twoim sąsiedztwie nie ma nikogo, kto jest taki jak ty, kto ma ożywionego ducha. Prawdopodobnie w twojej pracy otaczają cię w większości, jeżeli nie wszyscy, to w większości ludzie, którzy mają martwego ducha. Którzy są martwi duchowo. Więc jesteś kimś szczególnym. Jako Syn Boży jesteś kimś wybitnym. Masz wybitną cechę, która odróżnia cię od wszystkich innych ludzi. Twój duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Masz życie wieczne. Jak się czujecie teraz? Wow. Ja to podkreślam dlatego i mówię tyle o tym, dlatego że nawet dzisiaj w trakcie uwielbienia słyszeliśmy słowo, które mówiło o tym, że jesteś kimś szczególnym, że Bóg jest dla ciebie twoim ojcem i że myśli o tobie w szczególny sposób. To znaczy, że chrześcijanie też mają problem ze swoją tożsamością. My też mamy problem z tym, by myśleć o sobie w prawdziwy sposób. Co więcej, jeśli nie myślimy o sobie w prawdziwy sposób, to myślimy o sobie w fałszywy sposób, a jeżeli myślimy o sobie w fałszywy sposób, źle żyjemy. Bo będziesz żyć dobrze, zgodnie z Bożą wolą, tylko wtedy, kiedy będziesz myślał o sobie w prawdziwy sposób. Co mam na myśli? Jeśli jesteś głęboko przekonany, jestem Synem Bożym, to wpłynie na twoje życie. To jest niesamowita cecha, że mamy ożywionego ducha i możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. To nam umożliwia relację z Bogiem. I teraz bardzo ważna rzecz na temat prowadzenia Ducha Świętego. Chrześcijanie bardzo często mówią coś takiego. Przyjąłem Jezusa do serca, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, tak, a więc napełniony mocą Ducha Świętego, napełniony Jego obecnością. Ale jakoś nie doświadczam prowadzenia Ducha Świętego w każdej chwili mojego życia. Dlaczego? Prowadzenie Ducha Świętego wynika z jednej bardzo ważnej kwestii, ze społeczności. Ze społeczności synów z ojcem. Żeby ojciec mógł ciebie poprowadzić, musicie mieć z sobą relację. Jeśli jest relacja, jest spełniony warunek do tego, żeby nastąpiło prowadzenie. Jeśli nie masz relacji z ojcem, nie możesz być prowadzony. Lub będziesz prowadzony w sposób bardzo trudny, trochę nieczytelny. Ci z was, którzy jeżdżą na konwencję w lipcu do Wody Życia, to być może pamiętają, z dawnych, dawnych lat przyjeżdżał Dwayne White, taki człowiek, i on kiedyś w swoim kazaniu pokazywał bardzo ciekawy przykład. Stanął po jednej stronie sznurka, tak? I prosił, żeby druga osoba złapała sznurek z drugiej strony. Trzymaj rękę. I powiedział tak. Chodź tu. I powiedział tak. Jak bardzo trudno oddziaływać poprzez taki długi sznurek na tamtą osobę. Co nas łączy z Bogiem? Sznurek. Jakaś więź. Im dłuższa, im dalsza ta więź, tym oddziaływanie jest trudniejsze. Ale im bardziej jesteśmy bliżej, tym to oddziaływanie jest silniejsze. Zapamiętałem tą lekcję. Kto z was pamięta to? Dziękuję, Wynka. Dwayne White był w ogóle ciekawym kaznodzieją. Ciekawe rzeczy opowiadał i mówił. Ale to jest bardzo pouczająca lekcja. My chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, ale być może odległość między nami a Ojcem jest za daleka. To znaczy, jak już jesteśmy synami, to zawsze jesteśmy połączeni z Ojcem. Jedno kwestia, jak daleko jesteśmy od siebie. Można wydłużyć tą odległość tak bardzo, że połączenie będzie bardzo cieniutkie. Jak struna. Ale ciągle to połączenie jest. Jednakże można wyciągnąć ją tak bardzo, że w pewnym momencie to połączenie można zerwać. I przestać być synem. Jak ojciec jest połączony z nami? Jak to jest, że mamy jako synowie społeczność z ojcem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przez Ducha Świętego. Bo Duch Boży jest Duchem Ojca i Syna też oczywiście. Więc tak naprawdę Duch Boży prowadzi nas i traktuje nas jak synów. I niesamowite jest to, że Duch Święty prowadzi nas stosownie do długości, odległości naszej od Ojca. Jeśli mamy społeczność z Ojcem bardzo bliską, Jego prowadzenie jest silne, głębokie, bardzo wyraźne, jednoznaczne, nie ma żadnych wątpliwości, kto mówi i co mówi. Jeżeli nasza społeczność z Bogiem jest daleka, to ciągle ta społeczność jest, ale mamy pytania, czy na pewno to Bóg? Czy ten głos taki niewyraźny to On? Pojawiają się wątpliwości. Czasami prowadzenie ducha wydaje się dziwne, bo jest zniekształcone. Im dalej, tym te zniekształcenia mogą być większe. Im bliżej, te zniekształcenia są mniejsze, tak? To tak, jak rozmawiacie z kimś na odległość. Co mówisz? Aha! Ale nie ma czegoś takiego, gdy rozmawiasz twarzą w twarz. No chyba, że masz wadę słuchu. To jest ciekawe. I teraz Ojciec chce nas prowadzić, ponieważ Jemu zależy na relacji z nami. Mówiliśmy o tym przed tygodniem, w czasie uwielbienia też było słowo prorocze na ten temat. Powtórzmy to raz jeszcze. Bóg chce mieć z Tobą relację. Chce być blisko Ciebie. Tak blisko, jak to jest możliwe. I użyto już dzisiaj tutaj tego obrazu syna marnotrawnego. Przywołajmy jeszcze raz tą przypowieść. Przecież zobaczcie, gdy syn był jeszcze daleko, ten marnotrawny syn, i wracał już do domu ojca, ale był jeszcze daleko, ojciec go zobaczył. Co ojciec zrobił? Usiadł w fotelu i powiedział, to niech mi tutaj koleś przyjdzie i teraz padnie przed moimi stopami? Tak się zachował ojciec? Co ojciec zrobił? Wyszedł mu naprzeciw, wybiegł mu naprzeciw. Ale potem była historia ze starszym synem. Pamiętacie, była imprezka, bo wszyscy się cieszyli, że powrócił syn marnotrawny, ale w tym czasie starszy syn był gdzieś w pracy, wraca z pracy, słyszy imprezka, pyta, co tam się dzieje. No, wrócił twój syn, no i mamy ucztę. No i ten focha złapał. Tak, nafochował się, nie wejdę. Co zrobił syn? Przepraszam, ojciec? Też się nafochował? Co, syn nie chce do mnie przyjść? Nie, znów wyszedł do syna. Powiem tak, kochany tatuś. Większość ojców by powiedziała, nie, to nie, spadaj. Kto tu jest niedźwiedziem? Ja czy on? Ale nasz Ojciec Niebieski ma ogromne pragnienie spotkania z Tobą. Dla mnie to jest niesamowite. Najpierw wychodzi do gościa, który go po prostu poniżył. Który go, przepraszam za wyrażenie, olał. Który go ograbił. Roztrwonił wszystko. Źle potraktował swojego ojca. Poniżył go. I on do niego wychodzi. A potem wychodzi do drugiego syna, który focha ma. Dzieci, jak często macie focha na swoich rodziców? Foch. I znowu ojciec wychodzi. Wiecie, takich się uważa za mięczaków w świecie. Miękki ciągle, tam wszyscy mu dyktują warunki. Nie rozumiesz miłości ojca, chłopie, jak tak mówisz. Zobaczcie, jak niesamowity jest nasz tatuś. On tak nas kocha, on ciągle chce mieć z nami spotkanie. Dlatego prowadzenie Ducha Świętego jest możliwe i jest zależne od spotkania z Ojcem. On chce mieć z Tobą spotkanie, On chce Ciebie prowadzić, On chce do Ciebie mówić, On cały czas tak naprawdę robi wszystko, abyś był w zasięgu Jego Słowa, bo Jego Słowo cały czas brzmi, On cały czas do nas przemawia, ale my czasami nie słyszymy tego albo powiedzmy sobie, mamy zniekształcony odbiór, gdyż nasza relacja z Nim jest daleka. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do Ciebie, pisze Jakub w swoim liście. Chcesz być prowadzony przez Ducha? Zbliż się do Ojca, a On w tym momencie przez swojego Ducha będzie Cię prowadził. I Jego prowadzenie jest prowadzeniem ojcowskim, pełnym miłości. Czyli to nie jest prowadzenie przez nakazy, zakazy, rozkazy, przepisy, polecenia, zadania do wykonania. Tak jesteś prowadzony przez swoich szefów w pracy na przykład. Proszę to zrobić, proszę wykonać to zadanie. Niektórzy uważają, że Bóg prowadzi ludzi przez przykazania. Nie rób tego, tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. I nagle okazuje się, że chrześcijaństwo to jeden wielki zakaz. Nie będziesz pił, nie będziesz palił, nie będziesz... A co mogę? Do nieba możesz pójść. Ale zanim pójdę do nieba, to co? Trzeba jakoś żyć. Nagle, wiecie, to jest fałszywy obraz chrześcijaństwa. To jest fałszywy obraz naszego Boga. Tego ci nie wolno. Chcę wam powiedzieć coś. Wszystko wam wolno. Naprawdę. W Biblii jest napisane, wszystko wam wolno, co najmniej dwa razy. Czekałem, kto doda to. Tylko, że ta druga część, wiecie, do kogo się odnosi? Do ludzi, którzy są synami i chcą, są zainteresowani prowadzeniem Bożym. Ponieważ jeżeli Bóg będzie, jeżeli jesteś tym zainteresowany, Bóg będzie cię prowadził, to doskonale będziesz wiedział, że narkotyki to nie jest dobra rzecz. Więc po prostu nie wejdziesz w to. Możesz? Bo oczywiście, że możesz. Jesteś wolnym człowiekiem. Ale prowadzony przez Boga, zainteresowany prowadzeniem Boga, kochający Boga, tak? Skoro ojciec jest moim, skoro Bóg jest moim ojcem, więc będę teraz słuchał tego, co ma do powiedzenia, więc jeżeli on mówi, że to jest bagno, to ja tam nie wchodzę, tak? Bo nie jest to pożyteczne. Ale tak naprawdę możesz wszystko. Tylko jeśli sięgniesz po Bożą mądrość, to będziesz wiedział, że nie wszystko jest dobre, nie wszystko jest, służy ku dobremu. Tylko, że ta druga część, zwróciliście uwagę, do kogo to się odnosi? Do ludzi, którzy chcą słuchać Bożej mądrości. Jeżeli ktoś z chrześcijan jest tak naprawdę zainteresowany swoim dogadzaniem sobie, tak, życiem, tak jak żyje świat, to tak naprawdę już przestał być synem. Bo nie jest zainteresowany tym, co ojciec mówi, tylko jest zainteresowany tym, co jego ciało mu mówi. To jest, wiem, że to jest radykalne, ale taki jest logiczny przewód tego wszystkiego. Naprawdę chrześcijaństwo to jest wielka wolność. Wszystko możesz. Naprawdę. Ja tylko z opowieści znam historię o tym, że w kościołach głoszono, że siostry w spodniach grzeszą. Jak na Białorusi głoszą, że kobieta nie może chodzić w spodniach? Czy nie? Wiem, że na Ukrainie tak głoszą. Kobieta tylko w spódnicy. O, siostra tu się łapie. Reszta do piekła. Ale nawet dzisiaj w Polsce są kościoły, w których się głosi, o, tu siostra farba na włosach, kochana, grzechy, widzę tu grzechy. Świat cię pociąga. O, tu siostra makijaż, lipa. O to mi właśnie chodzi. Są ludzie, którzy uważają, że Duch Święty prowadzi nas przez zakazy, nakazy, bariery. Nie wolno, nie cudzołóż, nie rób tego, nie tamtego. Oczywiście, jeżeli będziesz kochał Boga, będziesz chodził w Jego miłości, Duch Święty będzie cię prowadził, nie będziesz chciał w ogóle tego robić. Dlaczego? Bo Jego natura w tobie będzie pracować i będzie powodować, że ty nie będziesz zmierzał do ciemności. Jeżeli tylko zobaczysz ciemność, będziesz się trzymał z daleka od tego. Ale jeżeli kochasz bardziej świat niż Boga, to będziesz lazł do ciemności, nawet jeśli postawi się 10 zakazów. I tak będziesz tam wchodził. Dlaczego? Bo jesteś wolny. I nie chodzi o to, czy wolno, czy nie wolno. Chodzi o to, czego pragnie twoje serce. I teraz, wracając do prowadzenia Ducha Świętego. Prowadzenie Ducha Świętego jest efektem naszej bliskiej relacji z Ojcem. I zawsze odbywa się przez miłość Bożą. Duch Święty zawsze prowadzi nas w sposób delikatny, w sposób cichy, poprzez sugestie, poprzez intuicję, poprzez przepływ życia w nas, naszym wnętrzu. Jeżeli coś każe ci zrobić, jakiś głos każe ci coś zrobić i jest bardzo głośny, natarczywy, to nie jest Duch Święty, zapewniam cię. Jeżeli natomiast masz w swoim wnętrzu przekonanie o pewnych rzeczach, ale to przekonanie jest pełne pokoju, chociaż jest zdecydowane, jasne, precyzyjne, ale ono jest pełne pokoju, nie wymusza na tobie niczego, nie zmusza cię do niczego, ale jednakże jest jasne i precyzyjne, to jest Duch Święty. Wielu ludzi mówi, ja musiałem to zrobić. Nie, nie musiałeś, ty nic nie musisz. Duch Święty mi kazał. Nie. Duch Święty nikomu nic nie każe. To staje się dla nas poleceniem Ducha tylko dlatego, że my wiemy, że to jest Duch Święty i poddajemy się pod Jego prowadzenie. I w tym sensie to jest polecenie. Ale nigdy nie jest tak, że Duch Święty prowadzi nas poprzez nakaz. Masz to teraz zrobić. A jak nie, to gniew Boży z nieba. Nie. Tak Duch Święty nie działa. Tego typu głosy natychmiast możecie odrzucić. Oczywiście Duch Święty może sugerować pewne rzeczy i tak dalej. Zawsze, gdy Duch Święty nas prowadzi, pozostaje przestrzeń wyboru. Zawsze. Duch Święty nikogo nie zmusza do wykonania swojej woli. Nikogo. Zawsze jest przestrzeń. Wiecie, że Jezus również miał alternatywę do wyboru? Gdy był na przykład w Getsemane, on mógł wybrać, że nie idzie na krzyż. Gdy był na pustyni, on mógł wybrać, że nie będzie słuchał, czy lub będzie słuchał szatana, tak? Miał wybór, ale był doskonały i dokonał właściwego wyboru, bo był prowadzony przez Ducha. I tak naprawdę prowadzenie przez Ducha ma miejsce wtedy, kiedy nasza relacja z Ojcem jest bliska, a miłość Boża przepływa przez nas. I w tej miłości Bóg działa. I wtedy czujesz pokój, wtedy czujesz pewność co do wyboru. Wtedy wiesz, tak, to jest Bóg. W tym jest Bóg, to jest zainspirowane przez Boga. Teraz za tym podążam, teraz to wybieram. Jeżeli nie czujesz pokoju, nie jest to w atmosferze miłości, nie masz w tym wolności, to znaczy, że Duch Święty do ciebie nie mówi w danej sprawie. Taki jest nasz Bóg. Jest kochanym tatusiem. Jest Ojcem, który posyła swojego Ducha, który działa w nas w sposób, nazwijmy to, niedyktatorski. On nie jest tyranem. Duch Święty nigdy nie gwałci twojej wolnej woli. Ponieważ Bóg nie chce niewolników. Jest takie powiedzenie, z niewolnika nie ma pracownika. I to jest dobra zasada, to jest właściwa zasada w Królestwie Bożym. Dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Świętego. Jacy są synowie Boży? Odpowiedź, są prowadzeni przez Ducha Bożego. I być może teraz, po tej części nauczania, myślisz sobie, jej, to ja chyba nie jestem dzieckiem Bożym. Powolutku. Powolutku. To może jest tylko kwestia tego, abyś zaczął uczyć się być prowadzonym przez Ducha. Może dotychczas nie poświęciłeś temu wystarczająco dużo czasu. Może dotychczas po prostu nie wiedziałeś, jak się do tego zabrać. Może zaniedbałeś. Tak też jest. To jest też również możliwe. Najważniejsze, żeby zacząć. Chyba, że dokonujesz samodzielnie wyboru i rezygnujesz z bycia dzieckiem Bożym, no to wtedy jest inna bajka. To jest poważny krok, który przekreśla twoje życie wieczne, ale to jest inna historia. Natomiast jeżeli dalej miłujesz Jezusa i teraz nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że masz być prowadzony przez Ducha, po prostu zacznij się uczyć tego. Zacznij od czego? Od relacji z Ojcem. Miej z Nim społeczność. A mówiąc tak językiem pospolitym, módl się. Modlitwa to spotkanie z Bogiem. Jeżeli masz dar mówienia językami, w czasie modlitwy używaj języków, tak? Lub jeżeli w jakiejś innej sytuacji możesz używać języków, módl się językami. Duch Święty również działa poprzez mówienie modlitwy językami, ponieważ w tym momencie buduje naszego wewnętrznego człowieka, daje objawienie, przemawia do naszego ducha i poprzez ducha do naszej duszy. Zacznij od spotkania. Spowoduj, by relacja między Tobą a Ojcem była bardzo bliska. Duch Ojca wtedy będzie w Tobie silnie działał. Dalej, poświęć czas na słuchanie. Gdy się modlisz, miej przestrzeń, bo ja rozumiem, że w modlitwie czasami musimy o coś poprosić, czasami musimy się wyżalić Bogu, tak, okej, to jest dobrze. Ale zadbajmy również o to, żeby w czasie naszej modlitwy było miejsce na słuchanie. Co On ma do powiedzenia dla mnie? Proponuję Wam, przez tydzień zróbcie sobie codziennie 10-minutówkę słuchania. Tak? Usiądź sobie wygodnie w swoim ulubionym fotelu, niech Ci nikt nie przeszkadza, wyłącz wszystkie media, tak, wyłącz komórki albo odstaw komórkę, widzisz daleko i 10 minut słuchania. Powiedz na początku: Duchu Święty, naucz mnie słyszeć Twój głos i poświęć czas 10 minut na słuchanie. To jest trening. To jest tylko moja propozycja, jak rozpocząć umiejętność słuchania Ducha Świętego. Prowadzenie Ducha jest zawsze wtedy, gdy jest bliska relacja i zawsze Jego prowadzenie płynie stąd, z naszego wnętrza. Dlaczego? Jezus kiedyś powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I tam jest użyty taki grecki rzeczownik, który w języku polskim tłumaczony jest jako łono, a z łona jego popłyną rzeki wody żywej. Innymi słowy, Duch Święty rodzi w nas swoje prowadzenie. Rodzi w nas, w naszym wnętrzu. Każdy z nas ma wewnętrznego człowieka i tam Duch Święty objawia swoje prowadzenie. W sposób cichy, delikatny, w sposób nieagresywny, nieekspansywny. On nie anektuje, On nie jest agresorem w Twoim życiu. On się pojawia. To jest podmuch. To jest Jego tchnienie. Pojawia się czasami jako pewność życia. W Twoim wnętrzu nagle pewne rzeczy stają się oczywiste. Tego trzeba się nauczyć. Dlaczego? No bo wcześniej, zanim przyjęliśmy Jezusa do serca, nikt nas nie uczył słuchania Ducha Świętego, prawda? Ja przez 21 lat przed nawróceniem chodziłem do kościoła, albo mnie wozili na początku. Tak, i przez 21 lat mojego życia chodziłem gorliwie do kościoła, byłem gorliwym, przystępującym do spowiedzi i do komunii katolikiem, ale nikt mi nie powiedział, jak słuchać Ducha Świętego. Wiecie czemu? Bo tam nikt nie słuchał Ducha Świętego. A ci panowie w długich szatach mieli blade pojęcie chyba o tym. I dopiero potem, gdy się nawróciłem, musiałem zacząć naukę słuchania. Ciągle się uczę. Dlaczego się ciągle uczymy słuchać Ducha Świętego? Ponieważ są takie dni, w których ciało zaczyna dominować, nasza cielesna natura w nas. Albo takie chwile w ciągu dnia. Im krócej, tym lepiej, ale no niestety bywa różnie. I wtedy słuchanie Ducha jest bardzo utrudnione. To tak jak ten sznurek. Oddalamy się od Boga wtedy bardzo daleko i nagle On coś do nas mówi, a my tak nie bardzo. Odstawiamy ucha, ale tak nie bardzo to do nas dociera. Dlaczego? Bo ciało, bo cielesność i ten świat, cielesność jest strasznie wrażliwa na świat, na to, co zewnętrzne i całe wszystkie głosy z tego świata do naszego ciała docierają i to, co jest z tego świata, jest bardziej aktualne, bardziej żywe, bardziej świadomi jesteśmy tego, to jest bardziej wyraziste dla nas, ponieważ ta odległość od Ojca jest za daleko. I takie chwile niestety powodują, że tracimy umiejętność, może tracimy, to nie jest właściwe słowo, ale zaciera się umiejętność w nas słuchania Ducha. Więc wtedy trzeba znowu strząsnąć z siebie ten świat, podporządkować ciało Duchowi, wrócić do bliskiej relacji z Ojcem, aby znów wyraźnie słyszeć, co On mówi. I niektórzy chrześcijanie mogą mieć takie chwile w ciągu dnia. Jeżeli to są tylko chwile, to jest okej. Dosyć szybko można nauczyć się wracać do relacji z Ojcem, do społeczności Ducha Świętego. Ale jeżeli to trwa dzień, dwa, tydzień, miesiąc, to jest źle. Powrót do relacji z Ojcem jest bardzo trudny wtedy. Ja nie mówię, że nie jest możliwy. Absolutnie jest możliwy. Poprzez pokutę, poprzez radykalne kroki. Im bardziej radykalne, tym szybciej. Ale niestety to jest bardzo trudne. Dlatego wielu chrześcijan popełnia wiele błędów. Na pytanie, dlaczego podjąłeś taką, a nie inną decyzję, rzadko się słyszy wtedy, bo Duch Święty mnie tak prowadził. Najczęściej, a tak wydawało mi się, że będzie najlepiej. Tobie się wydawało tak. Ja zawsze opowiadam, jak jeszcze byłem liderem młodzieżowym w Koszalinie i wiecie, młodzieżowcy kończyli liceum. Pytałem, co chcesz dalej robić? No nie wiem jeszcze. Chyba pójdę na studia. Dlaczego chcesz iść na studia? No bo wszyscy idą. Błąd. To będzie zły błąd, to będzie zły wybór twojego życia. Masz się modlić o to, co masz dalej robić. Masz usłyszeć, co masz dalej robić. Niektórzy korzystali, wyszli na tym dobrze, niektórzy nie korzystali z tej rady, wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Ale tak jest z nami, moi drodzy. Tak naprawdę prowadzenie ducha jest cały czas. Wstajesz rano, on już jest. Idziesz do pracy, on jest z tobą. Wracasz do domu, on jest z tobą. Spotykasz się ze swoją rodziną, po pracy, po szkole, on jest z tobą. Idziesz do sklepu na zakupy, on jest z tobą. Idziesz na spacer, on jest z tobą. Wszędzie cię prowadzi. Może inaczej, wszędzie chce cię prowadzić. Wszędzie. To jest tylko kwestia, abyśmy zaczęli uruchamiać to, co jest nam dane. Jesteś duchowy, więc chodź w duchu. To jest mocna rzecz. Miałem dzisiaj powiedzieć jeszcze o drugiej rzeczy, właściwie to już o trzeciej, o czwartej rzeczy. Jacy są synowie Boży? O drugiej dzisiaj. Ale patrzę na zegarek i stwierdzam, że dość. Że na dzisiaj dość. Moje więc pytanie jest takie, co chcesz z tym zrobić, co usłyszałeś dzisiaj? Już wiesz? Już odpowiedziałeś sobie na pytanie? Pierwsza i ważna rzecz. Spotkał ciebie wielki przywilej, że zostałeś Synem Bożym. Amen? Druga rzecz. To oznacza, że masz teraz nowe cechy, nowy rodzaj życia. Więc uznaj tą prawdę za prawdę o sobie samym. Jestem dzieckiem Bożym. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przyjmuję tą prawdę. Ona jest moją. Ona jest moją tożsamością teraz. Amen. A następnie zacznij według tego żyć. Jak? Będąc prowadzony przez Ducha Świętego. Amen? Halleluja. Gdy przyjdzie do ciebie porażka, a przyjdzie, że na przykład stwierdzisz, ach, nie byłem prowadzony przez Ducha, nie dałem się prowadzić Duchowi Świętemu, gdy rozmawiałem z tym kolegą albo z tą koleżanką i powiedziałem niewłaściwe słowa. Na przykład, nie poddawaj się. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Tak mówią górale, jak uczą jeździć na nartach. To nic, że się wywróciłeś. To nic, że popełniłeś błąd. Trudno, jeżeli da się go naprawić, napraw. Jeżeli nie, zostaw to Bogu, powierz to w Jego łasce, ale wstań i dalej pozwól być prowadzonym przez Ducha Świętego. Pozwól, by Duch Święty cię prowadził. Aż się wreszcie nauczymy. Każdy z nas. Starajmy się, aby nie było dni, nie daj Boże tygodni, nie daj Boże miesięcy bez prowadzenia Ducha Świętego. To jest dla naszego dobra. Pamiętajcie o tym sznurku. Sprawdzaj, jak długi sznurek cię łączy z Ojcem. Im krótszy, tym lepiej. Lepiej dla nas, tatuś też się cieszy. Im dłuższy, tym trzeba go skrócić. Szybciutko. Ojcze, ja szybko do ciebie na kolanka. Ja bardzo lubiłem, jak moje córki siadały mi na kolankach. Wiecie, nasza Oliwia, jak była mała, to było tak. Siadała nam na kolanach, a my liczyliśmy. Raz, dwa, trzy i ona schodziła. Taka była. Ale jak podrosła, miała 16 lat. Mówi, tato, weźmiesz mnie na kolanka? 16 lat, dziewczyna. Ale wiecie, dlaczego tak było? Bo zrozumiała, jak bardzo kochany jest jej tatuś. I teraz, jak my nie zrozumiemy, jak kochany jest nasz tatuś, to czemu mielibyśmy usiadać na kolanka? Prawda? I o to w tym wszystkim chodzi. Żebyśmy pamiętali, że tatuś jest kochany. Więc odległość między nami a tatą musi być jak najmniejsza. Amen? Co wy na to? Możecie powiedzieć na to amen? Powstańmy.